Dzień dobry, kłaniamy się w to kolejne sobotnie przedpołudnie. Program realizuje Piotr Król, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Powiało wiosną i choć synoptycy zapowiadają kilkudniowe ochłodzenie, to wedle prognoz od środy powróci do nas wiosenne ciepło, bo przecież mamy już przedwiośnie. A jak wiosna, to zmiany. Już myślimy o pracach w ogrodzie, porządkach, remontach czy przemeblowaniu w domu i my dziś w programie będziemy o tym mówić, bo Dom i Ogród to program, w którym mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie, o tym wszystkim, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało, czy wypoczywało lepiej, zdrowiej i komfortowo. Podpowiadamy więc różne rozwiązania, mówimy o trendach, o nowościach w tym zakresie. Każdy w programie może znaleźć coś dla siebie albo pewne podpowiedzi, rozwiązania dla najbliższych, znajomych czy przyjaciół, bo nigdy nie wiadomo, co może i kiedy nam może się przydać. A jeżeli ktoś z Państwa ma doświadczenia w tym zakresie i chciałby się nimi podzielić, to też jest taka możliwość. Państwa pytania, podpowiedzi i sugestie przyjmujemy pod adresem mailowym domiogrod@radio.lublin.pl, pisane łącznie, oczywiście bez polskich znaków. A dziś w programie między innymi powiemy o zabudowie wnętrz, nowościach, trendach i udogodnieniach w tym zakresie. Sprawdzimy, co możemy zabudować i czym i w ogóle jakie to nam daje korzyści, bo może nie jest to nowy sposób radzenia sobie na przykład z małym metrażem, ale z pewnością obserwujemy ostatnio niesamowity postęp techniczny, technologiczny, który sprawia, że coś, co do niedawna wydawało nam się nieosiągalne, dziś może być powszechne. Wystarczy tylko się tym zainteresować i dopasować do swoich potrzeb i możliwości, zwłaszcza finansowych. Ale też w drugiej części programu powiemy, jakie rośliny warto mieć w swoim ogrodzie. No, a z pewnością powinny to być rośliny zielarskie, lecznicze, bo lepiej wspomagać nasz organizm surowcami naturalnymi, bez konieczności suplementacji, sztucznymi środkami. Rośliny, które będą nam służyły nie tylko nam, ale także zapylaczom, głównie pszczołom, bo mam tu na myśli takie rośliny zielarskie, miododajne. Dom i Ogród na antenie Polskiego Radia Lublin do 12 zapraszamy.
Dom i Ogród.
Postęp techniczny, technologiczny, jaki obserwujemy w ostatnich latach, sprawił, że wiele rzeczy można usprawnić i mieć więcej czasu dla siebie, choćby zagospodarować dobrze przestrzeń. Dziś powiemy o zabudowie wnętrz, ale zanim powiemy, co możemy zabudować, dowiemy się, jakie są trendy, jeżeli chodzi o materiały, z których są tworzone meble. Naszym ekspertem jest Mirosław Zagrodniczek, właściciel salonu projektowania i wykonania zabudowy wnętrz.
Przez ostatnie lata głównymi trendami to jest lakier, fornir, drewno, kamień, metal. W kolorystykach przy ostatnich lat najwięcej jest takiej kolorystyki biały, szary, czarny. Do tego złoto, czyli złote dodatki, nie wiem, cokoły, uchwyty, no, różnego rodzaju złote elementy teraz są na topie, ale widzę też, że też wracają i chromowane powoli, ale złoto głównie. Przez ostatni rok, dwa to typowo ze złotymi dodatkami, pokrany, pouchwyty, jakieś nawet fronty złote, robiliśmy lady całe złote, takie gdzieś tam do salonów masaży, więc no, taka kolorystyka. Kamień oczywiście, zapomniałem jeszcze o kamieniu, czyli kamień, drewno, lakier, fornir. Fornir to jest taki materiał, cienka warstwa drewna położona na płytę drewnianą lub też taką zwykłą płytę laminowaną, czy nie laminowaną, tylko wiórową.
Które materiały są najtrwalsze?
Najtrwalsze na obecną chwilę są lakierowane elementy, fronty. No, każdy z tego chce robić, ale to jest taki materiał, no tak jak można powiedzieć, na samochodzie, a ma nawet mniej odporny, więc łatwy do zarysowania, łatwy do uszkodzenia. Weszły teraz takie akrylowe fronty. To jest akryl, to jest specjalnie położona, utwardzona powierzchnia też lakieru, ale innego rodzaju, który bardzo ciężko zarysować. I to jest taki najbardziej odporny materiał z tych takich używanych w tym czasie materiałów, popularny. No wiadomo, blaty to kamień, odporny jest bardzo. Do tego jeszcze blaty kompaktowe weszły, czyli taki sztuczny kamień, spieki. To też jest, można powiedzieć, naturalny materiał, tylko jakoś tam obróbka tego materiału jest pod bardzo dużym ciśnieniem. On jest o wiele trwalszy od kamienia, bo nie zarysujesz go, nie trzeba go impregnować, bo on żadnych nie przyjmuje zewnętrznych warunków zalania, typu nagrzania i takie różne trudne tematy, jak ktoś w kuchni pracuje. No to są takie materiały, które, no wiadomo, że też robiliśmy i fronty szklane, czyli lakobel. Lakobel to jest szkło malowane w dowolny kolor. Od strony, wiadomo, przodu wygląda jak szkło, od tyłu jest dany, jaki chcemy, można powiedzieć, kolor teraz z palety, 2000 kolorów. Lustrzane fronty robimy, też są trwałe, no bo wiadomo, szkło jest ciężko zarysować.
Te najtrwalsze materiały z pewnością są najdroższe, a po najniższych kosztach, z jakiego materiału możemy zabudować wnętrze?
Po najniższych kosztach to jest płyta laminowana, to jest taka najzwyklejsza płyta, która jest produkowana od wielu, wielu lat, ale muszę powiedzieć, że naprawdę teraz to poszło tak do przodu, że te struktury, kolory, które wprowadzili, jest tego bardzo dużo i bardzo dobrej jakości, nie do odróżnienia od drewna. Do tego są bardzo fajne obrzeża w różnych kolorach, w takim samym kolorze, w różnym kolorze można dopasować. Obrzeże to jest ten kant, który musimy dookoła obrobić po wycięciu tego elementu, frontu czy jakiejś formatki. No i to jest bardzo też trwały materiał w porównaniu do lakieru czy do forniru. Jest o wiele bardziej twardy, bo to jest sztuczna laminat, taki sztuczny, który o wiele ciężej uszkodzić niż te naturalne materiały, ale no dużo, dużo tańszy. Jeżeli ktoś chce taką budżetową zrobić sobie zabudowę, to naprawdę też można bardzo fajny efekt osiągnąć poprzez stosowanie tych materiałów takich sztucznych, ale bardzo odpornych. Płyta laminowana.
A co i jak możemy zabudować? O tym za chwilę.
Dom i ogród.
A teraz powiedzmy, co możemy zabudować, dając przykłady, na przykład jeżeli ktoś chce sobie zabudować chociażby przestrzeń pod schodami, to jakie są rozwiązania, chociażby, nie wiem, przesuwane drzwi?
Pod schodami to przesuwne drzwi może nie zdałyby egzaminu, bo nie ma gdzie ich przesuwać za bardzo, bo mamy ograniczoną przestrzeń przesuwania po przesunięciu w jedną czy w drugą stronę, mamy tylko dostęp do połowy tych schodów. Stosujemy bardzo często rozwiązanie takie praktyczne. Załóżmy cały element jakiś tam na prowadnicy takiej dosyć długiej wyjeżdża sobie i mamy dostęp do praktycznie całej głębokości schodów, bo wyjedzie nam wszystko przed schody i wtedy sobie czy półki robimy, czy jakieś tam szuflady różnego rodzaju. No różnie ludzie chcą, mają też takie zakamarki, gdzie trzeba nawet wejść pod schody, na tyle mają miejsca. Systemy raczej wysuwane tutaj, przesuwne drzwi pod schodami, przesuwne fronty, a poza tym słabo to wygląda, to już czas szaf z drzwiami przesuwnymi, w ogóle jakichś zabudów z drzwiami przesuwnymi odszedł do lamusa. No już teraz bardzo mało tego robimy, to już tylko sytuacja, gdzie naprawdę nie możemy otworzyć drzwi, bo nie ma miejsca. Projektantki, wszyscy odchodzą od tego, no bo teraz jest trend płaszczyzna, a przy przesuwnych drzwiach niestety mamy te przesunięcia, gdzie jedne drzwi wjeżdżają za drugie i już to nie wygląda jako całość, monolit.
A co w zamian?
Drzwi uchylne. Od góry do dołu, takie wielkie, po 2,5 metra, po 3, jedne drzwi duże, jedna tafla się otwiera frontu, a nie takie jakieś tam posiekane czy podzielone. No po prostu monolit bardziej. Bryły takie, można powiedzieć, pełne. Nie po jakichś tam zakamarkach, zagłębieniach. No pełna bryła.
A jakie są trendy na przykład w zabudowie kuchni, bo to chyba najczęściej zabudowywane pomieszczenie w domu?
Na pewno przez kilka lat już praktycznie w kuchni, gdzie się da, to nie ma frontów uchylnych, tylko szuflady. Wszędzie są szuflady. I gdzie możemy, dajemy szuflady z tego względu, że no to też w użytkowaniu praktyka, nie musisz nurkować do szafki, która ma półki gdzieś tam z tyłu, no ustawiasz, nie widać nic, tak? Każda szuflada wyjeżdża, dostęp masz do całej głębokości zabudowy kuchni i widzisz wszystko. Karga różnego rodzaju, do szafek narożnych bardzo dużo systemów powstało, gdzie szafka narożna też jest bardzo utrudniony dostęp i jest dużo systemów, które wyjeżdżają z rogu przed całą zabudowę kuchni. Wiadomo, cenowo to dosyć drogie, choć teraz trochę to ceny się uspokoiły, jak to wchodziło, to naprawdę były bardzo duże, ale już sporo na rynku jest, różne firmy zaczęły to produkować, więc cena już tak w miarę. No powiem prosto, taki dobry system około 1500 zł, jeden jakiś tam wyjeżdżany, nazywa się to Magic Corner, to są takie półki wyjeżdżane, jest taka Le Mans, to jest taka półka w kształcie nerki, tak to mówiono, to takie podstawowe dwa kosze, które z rogu dostępnego, mało rogu dostępnego, jak jest róg kuchni, gdzie nie mamy dostępu, możemy zastosować. Do tego są bardzo fajne karga, różnego rodzaju karga. Cargo to jest taka wąska szafka, która też wyjeżdża nam w formie szuflady i są wysokie karga, które mają po 2 metry, są niskie, które są pod blatem kuchni i teraz bardzo dużo poszli w takie udogodnienia dla ludzi. Na przykład jest cargo na patelnię, cargo na ściereczki, cargo na wino, cargo na pokrywki. Naprawdę różnorodność. To sporo ciekawych systemów powchodziło przez ostatnie lata. 2-3 lata, tak szybko dosyć.
Jakie są jeszcze udogodnienia przy takich meblach kuchennych?
Weszło bardzo dużo fajnych systemów. Na przykład kuchnia bezuchwytowa. Wchodzisz do kuchni, nie widzisz żadnego uchwytu. Jak to otworzyć, prawda? No, nigdzie nie możesz palca włożyć, bo nie ma żadnego otworu, szpary, nic nie ma. To są systemy. Servo drive polega na tym, że to są elektryczne systemy, które dotykasz i ci samo otwiera szufladę czy front. No front to jest raczej tip-on, czyli tip-on, dotykasz, odskakuje. Teraz wyszły naprzeciw tym systemom różne urządzenia AGD. Są już zmywarki, które też bez uchwytu się otwierają. Naciskasz na front, odskakuje sam front elektrycznie. Z górnej półki są zmywarki, które naprawdę już tam po 6-7 tysięcy kosztują. Pukasz 2 razy, zmywareczka się sama otwiera. No jest naprawdę bardzo dużo fajnych udogodnień. Są szuflady, trochę tańszy system, to się nazywa właśnie ten system szuflady tip-on, czyli dotknij i wyskakuje. To jest już mechaniczne. Ten servo drive to są elektryczne, czyli elektryczny siłownik, który wypycha nam szuflady, a ten tip-on to jest mechaniczny, czyli najpierw trzeba też przycisnąć i tam mechanicznie już prowadnicy odskakuje sama szuflada. Czyli wchodzimy do kuchni, nic praktycznie, nie widzimy żadnych uchwytów, otwieramy je kolanem, biodrem, głową, łokciem, ręką, nie wiem, czym chcemy. To samo jest w szafkach górnych. W szafkach górnych też są siłowniki elektryczne, które podnoszą klapy do góry, składane klapy są, pojedyncze klapy, wszystko możemy sobie otwierać elektrycznie. Jak również z pilota nawet. Tak to dzisiaj pokrótce wygląda, te udogodnienia, które przez ostatnie lata powchodziły, gdzie jeszcze do niedawna, to nawet, nie wiem, 5 lat temu, 6 lat temu, to nie wiedzieliśmy, że coś takiego może być. Lodówki jeszcze też bezuchwytowo możemy otwierać. Weszły takie systemy, siłowniki też, które możemy zamontować. Lodówka też jest bez uchwytu. Dotykasz do frontu lodówki raz i fajne ma zabezpieczenie, bo jak dotkniesz przypadkowo, uchyli się i nie chcesz z niej skorzystać, to ten system sam ją zamknie, żeby się, że tak powiem, nie wietrzyła i nie rozmrażała. Bo wiadomo, ktoś może dotknąć przypadkowo, ale jeżeli nie używasz tam chwilę, to ją sam dociągnie, domknie front.
Ile kosztują takie udogodnienia? O tym za chwilę.
Dom i ogród.
Zanim powiemy, jaki jest koszt takiej zabudowy, dowiedzmy się, jakie jeszcze inne rozwiązania mogą być zastosowane w kuchni.
Dużo stosujemy właśnie tych servo drive. Teraz weszły takie na czujnik, machniesz nogą, otwierają się szuflady, szuflada głównie. Najważniejsze moim zdaniem w tym momencie to jest taka szuflada, kosz na śmieci, bo kosz na śmieci fajnie, nie musisz otwierać drzwi, tylko się robi szufladę. Masz brudne ręce, stoisz przy zlewie, dotykasz kolanem, odjeżdża szuflada, wyrzucasz sobie do kosza i nie brudzisz frontu, rąk, nie cieknie nic po prądach. Takich udogodnień prostych, ale dużo jest fajnych. Sporo systemów możemy zastosować, systemów, materiałów między szafkami dolnymi a blatem. Też zamiast płytek ludzie stosują różnego rodzaju materiały i kamień, i jest fornir kamienny, czyli taka cienka warstewka kamienia robiona nawet, to już w ogóle też ciekawa sprawa. Są szkła kobele, czyli malowane na różny kolor. Naturalna blacha, która fajnie rdzewieje, którą sobie nie mieszkałem w domu zastosować. Normalną blachę surową, że tak powiem, zmienia wygląd w miarę jakichś tam łapania barw, to tutaj lekko przyrdzewieje, tutaj coś tam na nią chlapnie. No ciekawie też wygląda, żyje, po prostu żyje sobie swoim życiem. Jest bardzo dużo pomysłów, tylko wystarczy coś gdzieś tam zobaczyć, podpatrzeć, poczytać i my wszystko możemy zrobić. Już nie te czasy, że Polska nie miała dostępu do pewnych materiałów, nie wiedzieliśmy. Dużo rzeczy teraz, no, wszystko to, co jest praktycznie na świecie, to mamy dostęp. Nie jest źle.
Powiedzmy jeszcze o cenie, ile może kosztować taka zabudowa. Oczywiście nie jest to do określenia wprost, bo to zależy, ale tak mniej więcej.
Powiem tak, możemy powiedzieć jakieś widełki, prawda? Ale to będą bardzo duże. Więc powiem tak, przyjmijmy sobie zabudowę kuchenną takich metrów bieżących 5, tak? 5 metrów bieżących kuchni, czyli załóżmy mamy jedną ścianę 5-metrową i chcemy ją zabudować szafkami górnymi i dolnymi. Czy tam ze słupkami, z lodówką, czy z piekarnikiem, no nieważne, całą tą ścianę 5-metrową. I teraz mogę podać takie widełki jakieś. Jak ktoś chce budżetowo taką kuchnię, może sobie zrobić za, myślę, około 10-12 tysięcy, podejrzewam, że bez problemu, w tej płycie takiej jakiejś laminowanej, z jakimiś tam systemami niewymyślnymi, czyli bez tych jakichś tam serwodrive'ów i innych, taką ekonomiczną, ale na dobrych systemach. To jest tak około, załóżmy, 12 tysięcy, tak? 10-12 tysięcy. A górnego pułapu to chyba nie ma, no nie wiem, może to kosztować ta kuchnia 50, nawet i 100 tysięcy. Bo wystarczy, że użyją sobie, nie wiem, frontów, które są pozłacane, bo też takie no, w Mediolanie byliśmy, to fronty nawet z płotkami złota były. Więc górne granice nie mogę podać, bo nie ma. Ale znowu z takiego, co rozmawialiśmy, z tych takich topowych, droższych materiałów, które lakier, szkło i te inne, no to taka kuchnia może kosztować około 30 tysięcy, czyli 10-30 tysięcy. W takich topowych materiałach z wszystkimi takimi systemami z górnej półki to tak by wyglądało. 5 metrów bieżących zabudowy.
O czym opowiadał Państwu Mirosław Zagrodniczek z Salonu Projektowania i Wykonywania Zabudowy Wnętrz, a już po przerwie zajrzymy do ogrodu.
Dom i ogród.
A teraz przechodzimy do ogrodu i powiemy o roślinach, które warto mieć w swoim ogrodzie, na działce, a niektóre możemy też uprawiać w doniczkach, w domu, na kuchennych parapetach. A mowa o roślinach zielarskich, te najbardziej popularne to mięta, bazylia czy kolendra, ale też są takie, które warto mieć w ogrodzie, chociażby dla pięknych kwiatów. Kwiatów, które nie tylko są ozdobą, ale można je także spożywać. Dla zdrowia, bo mają wiele wartości, na przykład nasturcja, o czym powie doktor ogrodnictwa Arkadiusz Iwaniuk.
Nasturcja, fachowo jest to nasturcja większa, czyli Trapeolum majus, jest to roślina pochodząca z Ameryki, czyli trochę inne zioło, już nie z tego naszego basenu Morza Śródziemnego, nie z Grecji, ani nawet z Bliskiego Wschodu, ale właśnie z dosyć dalekiej Ameryki. To sugeruje, że też od niedawna jest używana jako roślina użytkowa. No właśnie, bo roślina użytkowa, czyli nie tylko zioło, ale również i ozdoba. Może nawet częściej znamy ją jako ozdobę, ponieważ jest to pnącze o interesujących, mocno wybarwionych kwiatach, ale też bardzo ciekawych takich liściach przypominających, można powiedzieć, parasolki. Jest to nietypowy liść, bo rzadko kiedy ogonek wychodzi ze środka blaszki liściowej, a właśnie tak jest u nasturcji, więc ona wygląda dosyć wdzięcznie, działa na wyobraźnię dla dzieci, ale też i dla dorosłych ogrodników. No oprócz tego, że jest rośliną ozdobną, takim pnączem, które co prawda wymaga podpór, ale też pnie się samodzielnie, to jest cennym dodatkiem takim troszkę na pograniczu warzywa, jak i zioła. Ponieważ główną zaletą nasturcji jest, i tu trzeba by się zastanowić, czy bardziej smak, czy bardziej zawartość witaminy C. No jeśli spojrzymy na nasturcję jako zioło, to oczywiście witamina C jest tym cenniejszym składnikiem, ponieważ zawiera jej bardzo dużo i jest doskonałym wzbogaceniem diety, szczególnie w tym okresie, kiedy tej witaminy można brakować. Czyli gdzieś mamy jakąś późną jesień albo wczesną wiosnę, to uzupełniamy sobie, jeżeli jest możliwość, to świeżą nasturcją. Jadalne są zarówno kwiaty, młode pędy, młode liście, jak i też nasiona. I tutaj nasiona mogą być spożywane, czy owoce, powiedzmy szerzej, jako świeże, dojrzewające. A jeśli chcemy ten smak nasturcji przechować, to wtedy używamy wysuszonych, podsuszonych już dojrzałych nasion. I od razu wchodzimy w drugi temat, czyli w ten smak nasturcji. No właśnie, jak może smakować kwiatek? Bo wiadomo, że sałatkę możemy sobie takim kwiatem oczywiście przyozdobić, ładnie wygląda, czy nawet takim młodym liściem, ale czy to będzie jadalne? Będzie jadalne i do tego jeszcze właśnie ma smak bardzo przypominający rzeżuchę, z tym, że jest jakby jeszcze powiedzieć jeszcze bardziej wyrazista, mocniejsza, więc jakaś taka trochę gorzkawa, ale ta goryczka jest bardzo przyjemna i jeśli ktoś raz się rozsmakuje, to będzie wiedział, że nasturcja to jest bardzo przyjemny dodatek i to zarówno smakowy, jak i witaminowy. Więc z jednej strony mamy taki delikatny wygląd, czasami nasturcja kojarzy się ciekawie bajkowo, bo nawet jedna z krain z bajek to była kraina nasturcji, a więc wygląda pięknie, kojarzy się bajkowo, a smak ma taki dosyć ostry i wyrazisty. Polecam nasturcję do własnych ogrodów, na balkon, do ogródka gdzieś przydomowego, tak żeby mieć do niej dobry dostęp, żeby łatwo można było od czasu do czasu uszczknąć i sobie właśnie witaminę C nasturcją uzupełnić. Można dodać jeszcze, że kiedyś był to taki lek na szkorbut. No teraz już w lepszych jesteśmy warunkach, żyjemy w lepszych warunkach, szkorbut nam nie grozi, ale wiem, że witamina C jest popularna, chętnie ją spożywamy i warto też stosować te naturalne źródła witaminy C.
No, wartościową rośliną zielarską jest majeranek, który może być także wszechobecny i zawsze pod ręką, by dodawać do różnych potraw.
Majeranek ogrodowy, Majorana hortensis, jest rośliną pochodzącą oczywiście z ciepłych, ze strefy ciepłej, dokładnie z Indii, z Azji Mniejszej. W swojej ojczyźnie jest rośliną wieloletnią, byliną. U nas trudno go uprawiać inaczej niż z corocznego siewu, a więc jeśli chcemy mieć w ogrodzie, to powinniśmy co roku majeranek wysiewać, tak aby mieć młode rośliny. W sumie jest to roślina niezbyt duża, dorasta do... No, w naturze do około pół metra, w naszych warunkach zwykle jest nieco niższa, o drobnych liściach, lekko owłosionych, zresztą to owłosienie powoduje, że ma taki lekko srebrzysty nalot. Majeranek jest przede wszystkim przyprawą i z taką myślą był kiedyś uprawiany, sprzedawany, zresztą do Europy przybył wraz z kupcami arabskimi i jego hodowlą, czy hodowlą, używaniem zajmowali się w dużej części benedyktyni. Oni zbierali różne ciekawe gatunki pożyteczne, takie, które miały też szczególne właściwości. I właśnie benedyktyni jakby przejęli od kupców bliskowschodnich tę roślinę i rozpopularyzowali ją w całej Europie. Jako kulinaria możemy dodawać majeranek do mięs, do różnych potraw, ułatwia ich trawienie, poprawia smak, tak jak typowe zioła południowe, ale też ma też szczególne właściwości lecznicze. Między innymi działanie przeciwzapalne i bakteriostatyczne. Stosowany jest też przy przeziębieniach, katarze, a nawet w formie okładów na bóle głowy. A więc z jednej strony ma to działanie pobudzające soki trawienne, czyli poprawianie pracy układu pokarmowego, a z drugiej strony jest też tym dodatkiem leczniczym, surowcem w przypadku przeziębień, bólów głowy, kataru. Tu taką ciekawostkę można dodać, że dawniej na wsiach taki sproszkowany majeranek używano jako tabaki, jako zamiennik tytoniu i miał oprócz tego, że wywoływał kichanie, miał też poprawiać, czy powiedzmy leczyć przeziębienia, katar, czy jakieś inne dolegliwości, nieżyty górnych dróg oddechowych. Majeranek jest bardzo wdzięczną rośliną, jeśli chodzi o uprawę doniczkową, taką balkonową, byśmy powiedzieli. Bo owszem, można go jak najbardziej wysiać gdzieś na grządce, byle w miejscu słonecznym i w dobrych warunkach, ale też, ponieważ sam nie ma dużych rozmiarów, świetnie czuje się na przykład w donicy zawieszanej, w donicy balkonowej, gdzieś, gdzie możemy go stale doglądać, gdzie ma dobrą wystawę południową. I taka doniczkowa uprawa ma tę zaletę, że świeży majeranek możemy szybko pozyskać właśnie na przykład do potraw, ozdoby sałatek, do ozdoby talerza. Także z jednej strony jako urozmaicenie naszej diety, ale też jeżeli zajdzie taka potrzeba, możemy łatwo wysuszyć pędy, najlepiej takie właśnie tuż przed kwitnieniem, pędy majeranku wysuszyć, zebrać jako zioło i później nawet w tym okresie zimowym czy jesiennym używać go jako leku ziołowego.
O czym mówił doktor ogrodnictwa Arkadiusz Iwaniuk, a skoro o ogrodach mówimy, to nie może w nich zabraknąć rzeczywiście roślin, ale nie może w nich zabraknąć także pszczół, chociaż tych cennych zapylaczy nie może zabraknąć w ogóle w naszym środowisku, bo bez nich nie będzie i nas. Dlatego zachęcamy Państwa nie tylko do zakładania ogrodów, ale także do sadzenia roślin pożytkowych, czyli takich roślin o kwiatach barwnych, wonnych, które kwitną długo i obficie, dostarczają pszczołom surowca do produkcji miodu, nektaru. To rośliny nektarodajne, miododajne lub też rośliny, na których liściach i pędach wytwarzany jest inny surowiec do produkcji miodu, jak spać chociażby, to rośliny spadziodajne. Do roślin pożytkowych zaliczane są także rośliny pyłkodajne, a uprawiając takie rośliny możemy przyczynić się właśnie do ratowania pszczół. Wśród roślin wieloletnich można wymienić chyzop lekarski, szałwię lekarską, lawendę, jeżówkę czy ślazówkę. Dwuletnie to nostrzyk żółty i biały, dziewanna, wiesiołek lekarski i malwa, a jednoroczny to ogórecznik lekarski, ostropest czy niecierpiek. Jest ich oczywiście wiele, wiele więcej, ale warto też pamiętać, że niektóre rośliny miododajne obcego pochodzenia są określane mianem inwazyjnych, ponieważ mogą negatywnie oddziaływać na nasze rodzime, zaburzając ekosystem i stanowić zagrożenie dla środowiska. Do nich należą m.in. robinia akacjowa, klon jesienolistny, czy też nawłoć, i kanadyjska i późna. Do roślin zielarskich w ogrodzie będziemy oczywiście powracać, zachęcając do ich uprawy. Radio.